Witam się z Państwem, ojciec Robert Bożyszkowski i zapraszamy Państwa na rozmowy niedokończone. Kontynuujemy nasze rozmowy. Nasz dzisiejszy temat, sens i znaczenie męki i cierpienia w nauczaniu Benedykta XVI, a naszym gościem jest ksiądz profesor Krzysztof Kaucha, teolog fundamentalny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Serdecznie witamy, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich i ojca.
I księże profesorze, kontynuujemy nasze rozmowy, jednakże mogą być też osoby, które dopiero do nas się dołączyły teraz, więc może krótkie też podsumowanie tego, co było w pierwszej części i przypomnienie tych wątków, które będziemy kontynuować w drugiej części. Prosimy bardzo.
Właśnie, takie trzy punkty mieliśmy w audycji. Krótkie wprowadzenie do całej teologii Benedykta i stwierdziliśmy, że to szczególna postać, że to wyjątkowy człowiek, też przeszedł swoją drogę życia bardzo trudną, był wciągnięty w dramat wojny, przeżył go, na pewno doświadczył też radości z wyzwolenia, doskonale wiedział, czym jest odrzucenie Boga, które na zachodzie Europy zaczęło się dawno temu. Był człowiekiem ogromnej wiary i też widział jasno, że jedynym wyjściem dla człowieka, dla świata jest Jezus Chrystus, a jego męka i cierpienie. To był punkt drugi audycji, że męka, krzyż, cierpienie Jezusa jest wydarzeniem najważniejszym dla losów świata, punktem zwrotnym, ponieważ sam Bóg przyjął na siebie cierpienie, sam Bóg zdecydował się odpowiedzieć, zabrać głos wobec tego wszystkiego zła, cierpień, okropności, które się nagromadziły i nadal gromadzą w ludzkiej historii. Zatem przystąpił Bóg do działania. To są słowa samego Ratzingera, Benedykta XVI. Bóg sam przystąpił w Chrystusie do działania. W misterium wcielenia włączył się osobiście, konkretnie, namacalnie w ludzką historię i ta historia odpłaciła mu. Po prostu go ludzie ukrzyżowali. Ale męka Jezusa nie jest tylko męką jakiegoś sprawiedliwego, prawego człowieka. To jest ukrzyżowanie, zabicie Boga. Czyż może być większy paradoks, że Boga można zranić, a także go zabić, odrzucić, odepchnąć? Taka jest pokora Boga i takie jest dzieło odkupienia Boga, który bierze na krzyż ludzkie grzechy, które powodują cierpienie, dramaty, tragizm. I stąd płynie punkt trzeci naszej audycji. Ogniskował się w tym, że dzięki Chrystusowi nie tylko nastąpił punkt zwrotny, to jest taka zwrotnica ludzkich dziejów, całych dziejów, ponieważ się powstaje chrześcijaństwo, powstaje religia miłości, religia ukrzyżowanego Boga, ale nowość polega na tym, że od Chrystusa i w Chrystusie zaczyna się nadzieja niezłomna, nadzieja, która ma przed oczyma zawsze zmartwychwstanie. I taką konkluzją zakończyliśmy, że ludzkie cierpienie, jakiekolwiek cierpienie, są różne rodzaje cierpienia, to słusznie jeden ze słuchaczy powiedział, ale niezależnie od tego, jaki weźmiemy rodzaj cierpienia, czy jakie są przyczyny tego cierpienia, to chrześcijaństwo daje sens tego cierpienia. Cierpienie dla dobra, cierpienie z powodu sprawiedliwości, cierpienie dla innych, współcierpienie, także ból fizyczny, on ma sens, ma ogromny sens. Cierpienie nigdy nie trwa w nieskończoność. cierpienie zawsze ma jakiś swój kres i ma swoje zwycięstwo. Też mówiliśmy, właściwie nasi słuchacze mówili o tym, że również cierpienie duchowe, wewnętrzne, cierpienie z powodu własnych grzechów też ma sens, ponieważ ono może stać się powodem do nawrócenia, przemyślenia, przywartościowania swojego życia. O tym była mowa. I na zakończenie pojawiły się dwa wątki, co do których zdecydowaliśmy chyba, że trzeba je w rozmowach niedokończonych zaproponować, rozwinąć i o nich pewnie dłużej porozmawiać. To są takie ważne dzisiaj kwestie, mianowicie jak sobie radzić z cierpieniem niezawinionym, jak je rozumieć i też jak do niego podchodzić. Chodzi o cierpienie niezawinione ludzi chorych od urodzenia, na przykład dzieci chorych od urodzenia na jakieś choroby rzadkie czy niekoniecznie rzadkie genetycznie, na porażenie mózgowe, czy na inne schorzenia, które są jakimś utrudnieniem, czy muszą, prowadzą do mobilizacji całej rodziny, rodziców, najbliższego otoczenia, bo cierpienie, które jest czymś spowodowane, jakimś złem czy krzywdą przez kogoś dokonaną, to rozumiemy, to jesteśmy w stanie zrozumieć. Jeśli ktoś cierpi z tego powodu, no to rozum nasz to chwyta. Ale jeśli nie, jeśli to jakiś przypadek, to jakieś biologiczna wada, przeskok powoduje problem i to problem na całe życie, co wtedy? Czy takie cierpienie też ma sens? To jest taki wątek, o którym trzeba pogadać i na niego spojrzeć także z punktu widzenia wiary i też z punktu widzenia życiowego, bo to są drogi życiowe konkretnych ludzi, konkretnych rodzin, konkretnych dzieci. I drugi się pojawił wątek wniesiony przez jednego ze słuchaczy, co w sytuacji cierpienia, no właśnie na przykład jakiegoś przestępstwa, gwałtu przecież, czy życia poczętego w takiej sytuacji, przecież właściwie co wtedy trzeba robić, co wtedy mamy robić. I tu była odpowiedź się nasuwa taka, że od razu, że trochę może mężczyznom nie na miejscu rozmawiać o tych sytuacjach, że to jest trochę w przypadku mężczyzn jednak abstrakcja, ale jest dość duża wątpliwość, że kobiety dotknięte takimi przestępstwami, pierwsze co myślą, to myślą o, nie wiem, o aborcji w tym momencie. Mnie się wydaje, że tak nie jest, że potrafią doskonale rozróżnić, prawe sumienie potrafi rozróżnić przestępstwo, winowajcę, krzywdę, ogrom krzywdy, ale potrafi też rozróżnić zupełną niewinność dziecka w tej sytuacji, poczętego dziecka i jego prawo do życia. Myślę, że zwłaszcza początek wojny, czy czas wojny, II wojny światowej, a teraz mamy przecież wojnę na Ukrainie, wywołaną przez agresję rosyjską, to są tego typu historie także. I że prawe sumienie potrafi rozróżnić. Prawe sumienie nie godzi się na to, żeby raz uczynioną krzywdę rozszerzać i krzywdzić i to w sposób drastyczny przez odebranie życia kolejne niewinne istoty. To chyba takie podsumowanie.
Bardzo dziękujemy, księże profesorze. Tutaj jeszcze zwrócę uwagę na ten wątek, który też ksiądz profesor poruszył, o cierpiącym słudze Jahwe, który był też w tej pierwszej części, w której był zapowiedzią w Starym Testamencie tego, który miał się objawić, ten, który miał w sobie zrealizować to wezwanie, to, co Pan Bóg zapowiadał, że w Jezusie Chrystusie dopiero cały sens tych wszystkich innych historii, które były zapowiedziami zrozumienia tego misterium, jakie się dokonało w Jezusie Chrystusie, dopiero w pełni się objawiło, że dzięki zmartwychwstaniu, dzięki właśnie osobie Jezusa Chrystusa, jego życiu, człowiek może w Jezusie Chrystusie znaleźć sens cierpienia. O tym też rozmawialiśmy, prawda? I jak to też jest z osobami niewierzącymi, czy mogą to cierpienie też usensowić.
Właśnie, sam krzyż w świetle zmartwychwstania, ale też dramatyzm krzyża otworzył wiele tekstów Starego Testamentu. Innymi słowy, sprawił, że uczniowie zaczęli rozumieć Pisma. Mamy taki piękny fragment w Ewangelii Łukasza o dwóch uczniach idących do Emaus, że sam Pan się do nich przyłącza, a wtedy, gdy zasiadają do wieczerzy, czy w drodze jeszcze, wyjaśnia im Pisma. Sam Pan wyjaśnił im Pisma, ale też oni sami dostrzegli, dzięki światłu Jego zmartwychwstania, te słowa Pisma się wypełniły. Oni to zobaczyli. Oni zobaczyli, że postać Hioba, tak bardzo enigmatyczna, to znaczy niejasna, dziwna w Starym Testamencie, taka niewyjaśniona. Jedna ze słuchaczek na to zwróciła uwagę w czasie audycji telewizyjnej i radiowej, wcześniej, po 18:00, zwróciła uwagę, że to taka postać niepasująca, w ogóle księga niepasująca do Starego Testamentu, co w ogóle jest jej przesłaniem. Otóż właśnie to była bardzo zagadkowa księga, której sens stał się jasny właśnie w krzyżu Chrystusa, w Jego cierpieniu, w Jego męce. Otóż ona zapowiadała takiego sprawiedliwego, wiernego Bogu, który musiał przejść przez próbę krzyża, by się uwiarygodnić przed światem. Tu się spełniły także proroctwa, piękne teksty Izajasza o cierpiącym słudze, które były dla Izraela przed Chrystusem, przed jego cierpieniem, były też bardzo zagadkowe, bo kto miał nim być, tym cierpiącym sługą Jahwe, na którego są zwalone winy wszystkich, który został odrzucony, który został i wyklęty, i też okrutnie torturowany. Ta postać była zagadkowa, bardzo zagadkowa. I oto, gdy uczniowie zobaczyli okrucieństwo krzyżowania Chrystusa, wtedy im się te teksty otworzyły. Wtedy stało się jasne, że one się otworzyły i spełniły w Panu Jezusie. Innymi słowy, że były to zapowiedzi prorockie Jego przyjścia. Benedykt XVI dodaje, że autorzy tych tekstów nie zdawali sobie sprawy, nie widzieli osoby Jezusa, nie widzieli wydarzeń, które przyjdą później. Oni tego nie wiedzieli, ale dzięki natchnieniu łaski, dzięki bliskości z Bogiem, dzięki temu, że Bóg natchnął ich do tego, by takie wizje stworzyć i by to opisać, to właśnie się stało zapowiedzią cierpiącego Mesjasza. Otworzył się niesamowity tekst, o którym mówiliśmy już, tak zwane proroctwo Platona, bo jak to inaczej wytłumaczyć, że 400 lat przed narodzeniem Chrystusa grecki filozof, mądry człowiek, starający się zgłębiać największe tajemnice i prawdy o świecie, ni stąd, ni zowąd, gdzieś sobie snuje takie rozważania o tym, że istnieje jedyny sposób, by sprawdzić szlachetność człowieka, jego sprawiedliwość, jego jego uczciwość poprzez torturowanie i że taki człowiek w świecie nie będzie miał innego losu, tylko będzie poddany torturom, że tego człowieka, mówi dosłownie Platon, 400 lat przed narodzeniem Jezusa, trzeba go poddać torturom, trzeba go ubiczować, trzeba mu wyłupić oczy i trzeba go w końcu ukrzyżować. Jeśli to wszystko przetrzyma, to będzie jasne, że był sprawiedliwy, że to jest ten sprawiedliwy. Tak, otworzyły się wszystkie teksty i stało się jeszcze jedno, o czym Benedykt pisze w książce przepięknej Jezus z Nazaretu. To jest trzyczęściowa część o Jezusie, o jego życiu, teologiczna, głęboko teologiczna, i tam też snuje rozważanie o tym, że krzyż Jezusa, jego cierpienie na krzyżu, no właśnie było to cierpienie przeprowadzone było prawie dosłownie według zapowiedzi Izajaszowej. Tam można nawet znaleźć podobieństwo między tekstem, który mówi właśnie o rwaniu brody, o zadawaniu ran, który mówi o obarczaniu ciężarami tego cierpiącego sługi Jahwe, a przebiegiem męki Jezusa, że to nawet poszło w takie podobieństwo. Ale mówi jeszcze o czymś Benedykt w swoim nauczaniu, że krzyż Chrystusa zanegował wszystkie ofiary Starego Testamentu i wszystkie ofiary składane kiedykolwiek przez ludzi w ramach jakiejkolwiek religii. W religiach pogańskich i w religiach innych ludów, narodów, kontynentów zawsze składano czy Bogu, czy bóstwom, czy istocie najwyższej, składano ofiary, chcąc wyprosić przez ofiary coś w zamian. To była taka logika do ut des. Dam coś na ofierze, abyś ty mi, Boże, w zamian za tę ofiarę coś sprawił. Dał albo czegoś nie dał, co byłoby dla mnie niekorzystne. I właśnie krzyż Chrystusa zmienia to wszystko, odwraca to wszystko. I to jest najdoskonalsza ofiara, ofiara kosmiczna, to jest liturgia kosmiczna. Na krzyżu dokonuje się liturgia kosmiczna, o wymiarze kosmicznym. Ona obejmuje wszystkie krańce Ziemi, świata i historii, od początku do końca. Mianowicie ta logika zostaje zakwestionowana. Bóg, nie ma sensu składać Bogu jakichkolwiek ofiar, bo wszystko, co się by złożyło w tych ofiarach, i tak do Boga należy i tak. To, czy Bóg daje swoje błogosławieństwo, czy zatrzymuje jakieś złe wydarzenia, to nie o to w gruncie rzeczy chodzi. Chodzi najbardziej o to, że na krzyżu sam Bóg oddaje siebie za grzechy świata, dokonując ich odkupienia. Wszystkie grzechy ludzi, indywidualne i społeczne i historyczne i najokropniejsze, sprawiają, że na nie jest jedyna odpowiedź Boga. To on, Bóg przyjmuje na siebie konsekwencje ludzkiej wolności. Też ludzkiego egoizmu, ludzkiego zapatrzenia w siebie, ludzkiej złośliwości, nienawiści. Przecież ten opis Izajaszowy o cierpiącym słudze Jahwe z jednej strony jest opisem pokory Jezusa, pokory, cichości, przyjęcia i wielkiej miłości, tylko wielka miłość, największa, może przyjąć niezasłużone, niezawinione cierpienie w tak pokorny sposób, ale jednocześnie z drugiej strony te opisy są opisem okrucieństwa ludzi. Bo kto o prawym sumieniu może drugiemu zadawać jakiekolwiek cierpienie, zwłaszcza takie cierpienie? Zatem ten tekst Izajaszowy, i być może to gdzieś jest u podstaw natchnienia tego tekstu może wziął się właśnie z takich życiowych obserwacji człowieka wierzącego, proroka, który patrzy na to, jak bardzo Bóg jest oddalany, jak Boże Słowo jest porzucane, jak na to miejsce wchodzi niemal systemowo ludzka perfidia, ludzkie kłamstwo, życie w zakłamaniu. I stąd po natchnieniu może się rodzić właśnie ten opis cierpiącego sługi, który przecież z tym nie walczy, bo nie jest cesarzem, nie ma władzy politycznej. On walczy z tym wszystkim tak jak Bóg. On po prostu, jak Bóg, który jest miłością, bierze to na siebie, żeby pokazać, przewalczyć to, przecierpieć i wypić ten kielich goryczy, tego odrzucenia, a na to miejsce wylać kielich swojej świętej miłości.
Bardzo dziękujemy. Jeszcze w odniesieniu do tego, co ksiądz profesor mówi, papież Benedykt XVI, jego teologia była bardzo oparta na tym, co realnie się dzieje, służyła człowiekowi, aby ten poznawał Boga, interpretował tę rzeczywistość w świetle Boga, jego nauczania. I Benedykt XVI bardzo doskonale wiedział i widział też w zachodnich narodach, że dzisiaj krzyż, cierpienie, męka, krzyż Chrystusa, ogólnie cierpienie i ból jest odrzucany. I też widział, że interpretuje się, i to nawet różni teolodzy dochodzili do takiej interpretacji cierpienia krzyża, właśnie Boga wręcz, jako coś, co Bóg, który jest winien zła, który dopuszcza to zło na ziemi, że nie człowiek nie widzi siebie w tej prawdzie, nie widzi swojej winy, ale właśnie ten człowiek nasycony, człowiek pełen zadufania w sobie, widzi właśnie tego winowajcę w Bogu. Bóg jest na tej ławie oskarżonych, jest sądzony przez człowieka i jeżeli interpretuje się cierpienie, interpretuje się krzyż, to właśnie jako wyraz pewnej ekspiacji wręcz Boga człowiekowi za to, że właśnie człowiek musi znosić takie, a nie inne warunki, zło. I tutaj mamy do czynienia właśnie z odwróceniem tego wszystkiego, tego dobra, jakie Bóg czyni względem człowieka i mamy tą obojętność dzisiaj, współcześnie na tą ofiarę, na to odkupienie, na to, że każdy człowiek, tak jak ksiądz profesor powiedział o tej liturgii kosmicznej, która dotyka wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Dzisiaj człowiek patrzy na cierpienie, na mękę Chrystusa, na drugiego człowieka i jest czasem obojętny, czasem właśnie nie rusza go to, nie powoduje, że nie widzi w tym miłości, ofiarowania. Jak ksiądz profesor by się też do tego odniósł w kontekście, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części, o tym kryzysie, o tym szukaniu nadziei też, różnych innych nadziei współcześnie, tak jak się historycznie to działo, tak samo dzisiaj szuka się innych nadziei, które by mogły wyeliminować to zło, cierpienie z życia człowieka.
Właśnie, to rzecz chyba oczywista, że ludzie szukają różnych ucieczek od cierpienia, czy też sposobów, by je pomniejszyć. Na tym też polega miłość. Miłość, że nie chcemy, aby bliscy, aby ktokolwiek cierpiał. To jest także podejście chrześcijańskie, oczywiście. Chrześcijaństwo jest religią cierpiącego Boga, ale nie jest religią cierpiętnictwa. Jest religią sensu cierpienia. Może tak. Jest religią sensu cierpienia. No, oczywiście jest taki motyw uciekania od cierpienia nieustannie. Benedykt Ratzinger o tym pisze często, że buddyzm jest taką religią uciekania od cierpienia, ale kończy się to ucieczką od życia w ogóle, zanegowaniem, zabiciem w sobie pragnienia życia, czyli takiego zanurzenia się w rzeczywistości takiej apatycznej, w której nie ma uczuć, nie ma cierpienia, nie ma radości, oczywiście nie ma bólu, bo to w sobie gdzieś negujemy, tak się nastawiamy, żeby przed tym uciec, ale nie ma w takim razie niczego, jest pustka. Buddyzm też proponuje drogę uznania wszystkiego, siebie, świata, życia za złudzenie. Że to jest złudzenie, że to kiedyś przeminie, że w momencie śmierci się połączymy z prawdziwą rzeczywistością, z jakąś jednią, z jakimś jednym, które trwa niezmiennie. Są takie ucieczki od cierpienia, ale doświadczenie życia, taka prawda życiowa mówi, że są one nieskuteczne, że jeśli człowiek przez narkotyki, człowiek zachodu często to robi, że przez narkotyki chce uciec, właściwie przed wszystkim, chce uciec w jakąś krainę błogości, sztucznego szczęścia, takiego oderwania się chociaż na chwilę od bólu, od swoich bólów, od bólu istnienia, od dramatu istnienia, od odpowiedzialności też. Stąd na przykład branie narkotyków, uzależnienia od narkotyków nie tylko są powodowane fizjologicznie czymś tam, uzależnieniem od substancji czy czymś takim, ale to jest uzależnienie wielowarstwowe, to jest uzależnienie i fizjologiczne, ale to jest uzależnienie też psychiczne i duchowe. W tym sensie, że narkotyk staje się taką substancją, która wyrywa człowieka, właściwie jego mózg wyrywa z tego świata. To jest ucieczka, to jest ucieczkowe. Ale czym się to w gruncie rzeczy kończy? No, kończy się jakimś i fizjologicznym bólem następnego dnia czy po jakimś czasie. Kończy się także w końcu zagubieniem siebie. I takim zanurzeniem się właściwie w piekle uzależnienia. I to jest piekło. I ucieczka od cierpienia powoduje, że metą takiej drogi ucieczkowej, na przykład narkotycznej czy jakiejś innej, staje się o wiele większe cierpienie. O wiele straszniejsze i to jeszcze w samotności przeżywane. Zatem nawet gdy spojrzymy na medycynę, ja miałem okazję po kolędzie przez cały styczeń odwiedzać parafian wspólnie z kolegami księżmi i też rozmawiałem z wieloma lekarzami, pracownikami służby zdrowia i właśnie zastanawiałem się, drążyłem kwestię, czy my dzisiaj mamy więcej chorób niż kiedyś, czy mniej, czy naprawdę staje się realnością obietnica dawana kiedyś, że medycyna, jeśli tylko będziemy rozwijać medycynę, to ona uszczęśliwi społeczeństwo, wyeliminuje choroby, cierpienia. No i odpowiedź ze strony lekarzy była taka bardzo realistyczna, że medycyna powinna się rozwijać, musi się rozwijać. Dzięki temu możemy, potrafimy wiele schorzeń leczyć, powstrzymywać, z wieloma współczesnymi sobie dawać radę o wiele bardziej, lepiej. Ale też pojawiła się taka myśl bardzo prawdziwa, że nie stało się tak, to znaczy te obietnice nie spełniły się. Stan zdrowotny, tak w całości, gdyby popatrzeć, jest taki sam albo nawet gorszy, dlatego że pojawiło się mnóstwo chorób cywilizacyjnych, dzisiejszych, współczesnych, zrodzonych z różnych powodów, z różnych przyczyn. Pojawiły się też nowe choroby, na które jeszcze nie potrafimy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. W związku z tym taki wynik sumaryczny, można powiedzieć w uogólnieniu, to jest to samo albo gorzej. W związku z tym ta droga też nie jest drogą prawdziwą, to nie jest droga, to nie jest antidotum na nasze cierpienia. No, jakiekolwiek by drogi, Benedykt ma taki piękny tekst, że cóż z tego, jeśli ludzie będą potrafili latać na księżyc i nawet często latać na księżyc, skoro nie wiedzą, kim są, skoro nie potrafią żyć w pokoju ze sobą na ziemi, skoro nie potrafią, nie potrafią, nawet nie radzą sobie z codziennością, nie akceptują swego życia, reagując nienawiścią, agresją, kłamstwem, chcąc wykorzystywać innych, to co nam dadzą te loty na Księżyc, a my możemy powiedzieć nawet na Marsa, czy gdziekolwiek indziej, co nam to da? Czy tam znajdziemy jakieś lekarstwo na, nie wiem, jakieś lekarstwo, które będzie pomagało ludziom być sobą, być prawdziwymi ludźmi? Nie wiem, cokolwiek tam znajdziemy, no nic tam nie znajdziemy. Nic tam nie znajdziemy. To jest taki mit, jeden z wielu mitów współczesności, którymi jesteśmy karmieni, że to jest jakaś droga dla ludzkości, słuszna droga. Jest wiele innych takich propozycji. Dzisiaj sztuczna inteligencja na przykład, no są znowu nadzieje, podsycane nadzieje, że sztuczna inteligencja będzie takim zbawicielem człowieka, będzie zbawieniem, powie, rozwiąże, obroni, kiedy trzeba. To też się tak powoli okazuje takim mitem współczesnym, takim złudzeniem właśnie, taką płonną nadzieją. I właściwie jest jeszcze droga transhumanizmu, która już chyba przebrzmiała z parędziesiąt lat temu, była też proponowana często w mediach, w obszarze takim społecznym, w publikacjach, książkach, że trzeba udoskonalić człowieka, to znaczy trzeba mu powymieniać części słabe w jego ciele, może nawet usprawnić działanie jego mózgu i dzięki temu będziemy mogli przedłużyć ludzkie życie o bardzo wiele lat. Będziemy też w stanie zapewnić człowiekowi szczęśliwość. Jednak ta droga też jest złudna, zawodna. Kończy się właściwie też cierpieniem, bo ludzie sobie mogą wyobrażać, że to prawda i mogą w to inwestować, a tymczasem to nic nie zmienia. Nie udaje nam się i nam się nie uda pokonać bariery śmierci, to znaczy zniwelować śmierci. Także starzenia się, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tutaj taka ciekawa myśl się pojawia, że wiele osób powtarza, starość się Panu Bogu nie udała. No nie udała, wszystko się udało na świecie, tylko starość się nie udała. Tymczasem wiele osób, tak proponowałbym troszkę się tylko zastanowić nad tym, jakie osoby starsze w starszym wieku się zna. Ja znam osoby właśnie w starszym wieku, którym się wspaniale żyje, które teraz mogą żyć trochę na wolniejszych obrotach, które mają dużo też wiedzy, mądrości, doświadczenia życiowego, które jeśli są ludźmi wiary, to mają też powiązania, znajomości, przyjaźnie, nie są sami. Zawsze dobro czynione wraca, prędzej czy później wraca. Poza tym, jakim świadectwem życia są ci ludzie dla młodszych pokoleń, dla swoich dzieci, dla swoich wnuków. Świadectwem, że i wojnę można przetrwać, i okrutny system można przetrwać, i prześladowania można przetrwać, i choroby można przetrwać, i można z nimi zwyciężyć. Wiele z tych osób, wiele w ogóle ludzi żyje z pokonanymi chorobami bardzo poważnymi, z cierpieniem, które musieli wziąć na siebie, które wzięli na siebie, widzieli tego jasny sens, mieli też nadzieję na zwycięstwo, zostawili to wszystko Panu Bogu i im się udało i teraz są ludźmi doświadczonymi życiowo. No zmierzam do tego, że nie ma ucieczki przed swoim życiem, Nie ma ucieczki przed jakby dramatem ludzkiego istnienia, przed sobą. Nie ma ucieczki przed sobą. Można próbować, ale nie ma ucieczki przed swoim sumieniem. Nawet jeśli się je mocno niszczy, deformuje czy zagłusza, prędzej czy później ono się odezwie. Nie ma ucieczki także przed cierpieniem. Cierpienie można i trzeba podjąć, patrząc na krzyż i zmartwychwstanie, a także traktując je jako wyraz miłości, jako miłość, poprzez współcierpienie. Właśnie dlatego jedni drugich brzemiona mamy nosić naprawdę realnie, czyli sobie w tym pomagać, wyciągać dłoń, potrafić też wyciągnąć dłoń po pomoc, po to, że na tym polega właśnie życie. Współcierpienie, miłość samarytańska jest chrześcijańskim obowiązkiem, a przecież powinna być także obowiązkiem ludzi niewierzących. Pośród ludzi niewierzących wielu mówi taki dzisiejszy slogan: nieważna jest religia, nieważna jest wiara czy niewiara w Boga, wystarczy być dobrym człowiekiem. Często tak się mówi, często tak się słyszy, ludzie to powtarzają, ale dokładnie na podstawie tych słów, jeśli nieważna jest religia, jeśli nieważna jest wiara czy niewiara w Boga, wystarczy być dobrym człowiekiem, to czy dobry człowiek nie powinien pomagać w cierpieniu bliźniego, nie powinien współcierpieć, nie powinien być dobrym Samarytaninem, ależ powinien.
Bardzo dziękujemy. 7 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz dzisiejszy temat: sens i znaczenie męki i cierpienia w nauczaniu Benedykta XVI, a naszym gościem ksiądz profesor Krzysztof Kaucha, teolog fundamentalny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Telefony do naszego studia dla Polski Północnej: 56 655 23 55 dla Polski Południowej, 56 655 23 56 w telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200, numery dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz końcówka 66 i kierunkowy do Stanów Zjednoczonych i Kanady, przypominam, 011 48 56. Minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Mamy pierwsze telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża Niepokalana, Małgorzata z Krakowa.
Teraz i zawsze.
I ja część audycji poprzedniej słyszałam, wysłuchałam, niestety nie mogłam całej, ale w tej chwili chciałam poruszyć taką sprawę. Byłam kiedyś, jeśli chodzi o cierpienie, uczestniczyłam kiedyś w takiej bardzo ciekawej konferencji, niestety już nieżyjącego gdzieś od 2 lat, profesora Zdzisława Ryna, psychiatry. I on był studentem bardzo wielkiego przyjaciela Jana Pawła II. Nie będę w tej chwili mówić jak, bo to nie jest takie istotne. W każdym razie temat jego konferencji był sens cierpienia według Jana Pawła II. I mottem tego wykładu były słowa: jeśli cierpisz, nie pytaj dlaczego. Zapytaj, dla kogo i o co chodziło, wyjaśnił profesor, że jeżeli my widzimy sens naszego cierpienia, a sens jest wspaniały wtedy, jeśli my to cierpienie ofiarujemy Bogu w jakiejś intencji, to już każdy może sobie wyobrazić, jaką intencję chciałby wyrazić. Jeśli w tej intencji składamy ten nasz ból i nasze cierpienie, to powiedział profesor, że z punktu widzenia psychicznego, psychiatrycznego, medycznego, jest człowiekowi lżej w tym cierpieniu, bo widzi sens tego cierpienia. Już nie mówiąc, że jest to, prawda, jakiś tam odważnik położony na szali dobra, które na tym świecie zawsze się waży dobro, zło. Więc to jest takie przyłożenie szali dobra. Jeśli mogę, to powiem przykład z mojego życia. Jeszcze moja córka wtedy studiowała i pamiętam, że miała wrócić, przyjechać, już niestety trochę późną porą. No ale czekam, minęła, to była zima, bardzo duży mróz, minęła godzina 10, o której miała być 11, 12, pierwsza, dzwonię, nie ma odbioru. Więc byłam tak strasznie przerażona, tak nieprawdopodobnie, że brakowało mi oddechu, naprawdę. Myślałam, że dostanę zawału. Coś niesamowitego, jaka straszna trwoga i ogromny lęk mnie ogarnął. I cóż wtedy? Mam taki duży obraz Pana Jezusa Miłosiernego, więc podeszłam i tymi mokrymi od łez rękami oparłam się o te stopy Pana Jezusa i błagałam o miłosierdzie dla mojej córki. I proszę sobie wyobrazić, wtedy przyszła mi taka myśl, to ja tutaj 2, 3, 4 godziny martwię się i nie wiem, gdzie jest moja córka, a przecież to był wtedy okres taki czasu, kiedy to głośna była sprawa, pewien geolog, też bodajże z Krakowa, z firmą był zatrudniony w Pakistanie i został uprowadzony. I matka nie wiedziała, ani nikt nie wiedział, gdzie jest ten człowiek już od pół roku. I ja wtedy pomyślałam, Boże drogi, to ja tutaj 2-3 godziny martwię się i nie mogę po prostu wręcz przeżyć, a ona pół roku nie wie, gdzie jest jej syn. I w tym momencie przyszła mi taka myśl, Boże, ja to moje straszliwe cierpienie, które przechodziło moje wyobrażenie i możliwość wytrzymania, ja to cierpienie Ci, Boże, oddaję, odejmij tej biednej matce chociaż tyle ten ciężar, żeby miała odrobinę lżejszy, chociaż tyle, ile ja mam ciężaru, odejmij jej. I to było takie spontaniczne, nie myślałam nigdy na ten temat.
Bardzo
proszę
dziękuję.
Sobie wyobrazić, tak. Już kończę, proszę sobie wyobrazić, że w tym momencie telefon od córki, już dochodzę do domu. Pociąg był spóźniony czy coś tam, już dochodzę do domu. No niesamowite. I od tej pory, jak mam jakiś problem, jakieś trudności, a każdy ma, wiadomo, większe, mniejsze, to ja staram się, a szczególnie jak jakiś duży niepokój, szczególnie właśnie o córkę czy jakieś inne sprawy, to mówię, Boże, jest mi ciężko, jest mi trudno, ale ja to ofiaruję Tobie, a Ty odejmij to cierpienie od kogoś, kto już nie może wytrzymać, bo ma dużo, dużo bardziej większy ciężar.
Bardzo dziękujemy, Pani Małgorzato. Oddajemy głos z Panem Bogiem, oddajemy głos księdzu profesorowi.
Tak, to bardzo piękna historia, bardzo słusznie. Właśnie na podstawie słów pani, która przed chwilą mówiła, To jest bardzo pięknie, to jest mądra myśl Jana Pawła II. Nie pytaj dlaczego, pytaj dla kogo. Bo to na ogół dlaczego to się rozumie. U podstaw każdego cierpienia na ogół jest jakaś wina, czyjś błąd, czyjaś wina, więc ale w momencie, kiedy się cierpi, to nie ma sensu pytać o przyczynę. No, to znaczy dobrze jest ją widzieć, ale też cierpieć dla kogoś, współcierpieć z kimś, to jest właśnie mocno chrześcijańskie, prawdziwie chrześcijańskie, takie bardzo ludzkie. Ale właśnie pani powiedziała, że wtedy cierpienie ma sens, ale właśnie wtedy ma sens, dlatego że znajduje się po stronie dobra. Bo pytanie jest takie też bardzo proste. Co sprawia, że coś ma sens? Na przykład cierpienie, czy życie, czy poświęcenie, trwanie przy czymś, wykonywanie pracy. Kiedy to ma sens? W jakich warunkach to ma sens? Przede wszystkim wtedy, kiedy znajduje się po stronie dobra. Wtedy, gdy ma swoje wyjaśnienie, ma swój cel, dzięki czemu, na przykład cierpieniu, pracy, codzienności, cierpliwości, na końcu uzyskujemy rozrost dobra, czy po prostu uzyskujemy dobro. Nie zło, ale dobro. Nie, wtedy jest sens, a nie bezsens. To jest bardzo piękne w tych słowach i rzeczywiście Benedykt w jednym ze swoich tekstów powołał się na współczesną psychiatrię, która stwierdziła coś nawet mocniej a propos cierpienia, że nieprzepracowana wina, nieuznana wina, przysypywana usprawiedliwieniami wina, ewidentna wina moralna, do której się człowiek nie przyznaje, która nie jest rozwiązana, zadośćuczyniona, którą ukrywa. Ukrywa przed samym sobą i przed całym światem. Ona, czyli właśnie to zło, powoduje w nim ogromne cierpienie i powoduje rozszczepienie ludzkiej osobowości, a często jego ciała. Że człowiek zacina się w życiu, że człowiek jest zblokowany. Człowiek nie potrafi uznać właśnie oczywistości swoich wyborów. Także psychiatria, wydaje mi się, psychiatria, psychologia obserwuje to, oczywiście nie cała, ale ci psychologowie, zwłaszcza proweniencji chrześcijańskiej, którzy też doskonale wiedzą, jak bardzo wiara może pomóc, a jak brak wiary może zastopować, a nawet spowolnić całe takie terapeutyczne działanie. Oni to badają, oni tak mówią, dlatego bardzo dziękuję za ten głos jednego z takich psychiatrów. To bardzo cenna uwaga.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam powiedzieć raczej o sobie, że mi się coś takiego właśnie przydarzyło, ale żeby nie opowiadać szczegółów, że pierwsze cierpienie, jakie mi się przytrafiło, zresztą niezawinione, odrzuciłam, w ogóle nie mogłam tego przyjąć. Z powodu też zresztą jakiegoś zewnętrznych spraw ludzi, innych. I później wpadłam w następne, dużo trudniejsze, dużo, dużo trudniejsze. I wtedy zobaczyłam, że to cierpienie pierwsze miało sens. Trzeba było przyjąć niezależnie od tego, co tam sobie ktoś zewnętrzny myśli. Tymczasem odrzuciłam, nie przyjęłam. I efekt był taki, że poczułam jakąś taką pustkę, źle się czułam z tego powodu, bardzo źle. I teraz już poświęcam każde cierpienie, jakie istnieje, jakie mi się przytrafia, poświęcam i ofiarowuję. I rzeczywiście po każdym takim ofiarowaniu cierpienia, które jest zawsze coraz trudniejsze są, szczególnie teraz już na starość, tym niemniej zawsze po ofiarowaniu, kiedy mi się zdarzy, że ofiaruję to cierpienie i tak naprawdę i dopiero wtedy odczuwam ulgę. Jestem wręcz szczęśliwa, pomimo że w otoczeniu dużo w trudniejszych warunkach jestem niż wcześniej. Tymczasem jestem szczęśliwa z tego powodu, że uda się ofiarować. Tylko że czasami ofiarowuję, na przykład teraz starość, kiedy wszystko boli, w ogóle bardzo źle, jest potworne bóle, jakieś takie rzeczy. I staram się, Panie Boże, ja chcę, ja proszę Cię, ja chcę to ofiarować bardzo, bardzo na tym. Proszę Cię, pomóż mi, tylko żebym wytrwała godnie to cierpienie, które teraz jest. I rzeczywiście mi się, ale bałam się, że jeżeli ja mimo wszystko jest to jakieś w pewnym sensie narzekanie, że pomóż mi, że ja nie mogę tego nieść, tego bólu strasznego, który tam zawsze mam. I wtedy rzeczywiście mimo wszystko czuję taką ulgę nieprawdopodobną, że po prostu wręcz jestem szczęśliwa, po prostu. To jest coś nieprawdopodobnego, ponieważ widzę teraz już z perspektywy czasu, że pierwsze cierpienie jest niczym, jest jeszcze drobiazgiem, a człowiekowi się wydaje już niewyobrażalne. Następne wszystkie są zawsze trudniejsze i będą trudniejsze. Więc jeżeli ktoś staje przed pierwszym cierpieniem, to jest jeszcze bajka i nie powinien w ogóle takich rzeczy mówić, że Bogu nie udała się starość czy cierpienie. To jest nieprawda, to jest z gruntu.
Bardzo dziękujemy.
I to jest godzi w człowieka, bo innym się tak wydaje i tam sobie powtarzają ludzie i rzeczywiście to tak.
Bardzo dziękujemy, Pani Bronisławo.
Ludzie nie rozumieją nic. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bronisława z Koszalina, bo nie przedstawiłam się. Przepraszam.
Na wieki wieków amen. Z Panem Bogiem. Księże profesorze.
Tak, to jest no, piękne świadectwo. Jest jednak takie cierpienie, które Benedykt uważa za chyba dla człowieka współczesnego najtrudniejsze, a z którym musi on sobie radzić codziennie, bo no tak sobie wyobrażamy, że ludzie, którzy mają choroby, choroby długotrwałe, choroby się rozwijające, no to mają swoje cierpienia, muszą się z nimi zaprzyjaźnić, czy je jakoś znosić. Owszem, ale jest takie cierpienie, które jest powszechne, dotyczy wszystkich ludzi. To jest cierpienie znoszenia swoich wad, swoich wyskoków, to znaczy swojego egoizmu. To jest no taka choroba, na którą chyba wszyscy chorują. Współczesna cywilizacja, nasza kultura, jeśli odchodzi od chrześcijaństwa, a zaczyna chyba odchodzić coraz mocniej, no to nie mówi, że tak trzeba, raczej idzie w odwrotnym kierunku, to znaczy, że trzeba właśnie swoje pragnienia, swoje zdanie umacniać, to umacnia egoizm, to umacnia absolutyzowanie siebie, to jest wizja Benedykta. On tak widział bycie człowiekiem, tak to opisywał w świetle wiary, że właśnie w takiej sytuacji chrześcijaństwo jest takim antidotum na chorobę, którą mamy wszyscy. Właśnie chorobę, to antidotum to jest lekarstwo, takie wpatrzenie w Chrystusa, który potrafi całego siebie ofiarować, całym sobą nieść krzyż, całego siebie pozwolić ukrzyżować, że to jest właśnie zanegowanie egoizmu, to jest zanegowanie z powodu wierności woli Ojca, która jest wolą dla zbawienia świata. To nie jest wola, to nie jest wola, że tak Pan Bóg chce, a mógłby chcieć czegoś innego. Bóg chce zbawienia świata, to jest Jego wola. Żeby spełnić tę wolę, trzeba było, żeby Bóg wyszedł naprzeciw temu światu, takiemu, jakim On jest. A był to świat, który Boga potraktował ukrzyżowaniem, odrzuceniem, okrutnym cierpieniem. I Bóg to wziął na siebie. Jezus to wziął na siebie. I tym samym wziął na siebie, ponieważ tylko On był w stanie to zrobić. Tylko Bóg jest doskonałą miłością. Tylko Bóg nie ma w sobie egoizmu. I chrześcijaństwo, taka puenta Benedykta polega na tym, taki stały motyw jego nauczania, gdy pisze o człowieku, gdy mówię o człowieku, jest taki, że my wszyscy każdego dnia się budzimy rano i musimy się uporać z tą chorobą, która w nas jest, czasami wybucha, czasami z wielką siłą, to znaczy z własnym egoizmem, z którym się łączy pakiet rzeczy, właśnie absolutyzowania swojego wygodnictwa, może własne lenistwo, spychanie na innych obowiązków najtrudniejszych, chęć bycia wynagradzanym, krytykowanie innych, to kłamstwa, półprawdy, żeby tylko swoje było na wierzchu i moja osoba była na wierzchu. To jest choroba nas wszystkich. To jest choroba, przed którą chrześcijanie też nie są uwolnieni i tu się sprawdza chrześcijaństwo. Także w radzeniu sobie z tym cierpieniem, bo to jest cierpienie. Lekarstwo polega na tym, żeby ukrócać swój egoizm. Najlepszym lekarstwem na egoizm jest służba. I to służba bezinteresowna. Służba taka z poświęceniem się, za którą nie ma żadnych nagród. Wtedy ten egoizm jest minimalizowany. A nawet wtedy następuje takie przekształcenie tego ludzkiego ja, że ono właśnie nie jest egoistyczne, ale jest altruistyczne. Także o takim cierpieniu i w takim cierpieniu chrześcijaństwo też się sprawdza. Jest piękną rzeczą, o czym Pani mówiła. Panie obydwie mówiły, jest piękną rzeczą umieć ofiarować i naprawdę ofiarować swoje cierpienie, zwłaszcza takie fizyczne, intensywne, mocne, które człowieka dobija albo bardzo ogranicza, bardzo doskwiera za inne osoby. To jest bardzo czysta chrześcijańska postawa. Za innych konkretnych ludzi, nawet o nawrócenie kogoś, o znalezienie czegoś ważnego, co jest poszukiwane przez kogoś, jak sensu życia na przykład, ofiarowanie za osoby zagubione, czy za osoby, które utraciły wiarę. To jest bardzo piękna rzecz. Cierpienie też uszlachetnia i sprawia, że jeśli wiemy, że ktoś cierpi albo cierpiał, to ta osoba naprawdę jest w oczach każdego czy najbliższych takim prawdziwym człowiekiem. Jest takie przysłowie, które mówi, że prawdziwy człowiek to ma w życiu jakieś rany, musi mieć rany. W sensie trochę metaforycznym, bo to są rany nie tylko fizyczne, nie tylko o fizyczne chodzi, ale chodzi też o jakieś poważne, bolesne drogi życiowe, które ktoś przeszedł, z czymś przewalczył, coś wygrał. Każdy człowiek prawdziwy to musi być człowiek trochę poturbowany, który wie, co to znaczy też naprawdę cierpieć, co to znaczy przyjąć jakiś ból, jeśli nawet jakąś chorobę. Choroba potrafi to zrobić. Choroby onkologiczne, których leczenie też jest długotrwałe, bolesne i też utrudniające. Jeśli mi będzie wolno na zakończenie tego wątku wspomnieć dwie osoby, które zmarły w ostatnim czasie, a których ostatnie lata życia były naznaczone chorobami nowotworowymi i które sprawiły, że to cierpienie bardzo ich uszlachetniło i no właściwie dopełniło tylko to, jak te osoby zniosły cierpienie, tylko potwierdziło, że były dobrymi osobami, że są dobrymi osobami. Niedawno temu zmarł ksiądz Piotr Rożek, pochodzący z diecezji lubelskiej. Długie lata, znaliśmy się długie lata, pracował wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych, koło Nowego Jorku. Zmarł w wieku 60 lat. Jego ostatni czas życia to było zmaganie się z chorobą nowotworową, która go bardzo, tak bardzo przypieczętowała piękna jego charakteru. I drugą osobą, która też z powodów onkologicznych zmarła, jest pani Beata Pyc, przez chyba 15 lat dyrektor wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jej pogrzeb odbędzie się jutro pod Lublinem. Przez długie lata zmagała się z chorobą, cierpieniem, które jej utrudniało życie, także utrudniało kontakt z innymi. Ale nawet i w tym czasie cierpienia, sposób, w jaki przyjęła chorobę, w jaki powierzała ją Bogu i z Bogiem przez nią przechodziła, tylko potwierdził, był takim dopełnieniem, taką oczywistością w jej przypadku, ponieważ na tyle, na ile ją znałem, to też całe jej życie takie było.
Dziękujemy bardzo. 31 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz dzisiejszy temat: sens i znaczenie męki i cierpienia w nauczaniu Benedykta XVI, a naszym gościem ksiądz profesor Krzysztof Kaucha, teolog fundamentalny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Radio Maryja, trwają rozmowy niedokończone. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Księże profesorze, mam pytanie, ale mam też wątpliwości.
Pani
zacznę
imię?
Od pytania. Krystyna.
Prosimy bardzo, Pani Krysto.
Zacznę od pytania. Odwołam się do tej części księdza profesora wypowiedzi, która dotyczyła rozważań papieża Benedykta i jego odwołania się do filozofa greckiego Platona. Chcę zapytać w związku z tym, czy papież Benedykt wspomina też w swoich rozważaniach o nauczycielu Platona, czyli Sokratesie, który dobrowolnie, jak wiemy, przyjął decyzję, wyrok wydany na niego, przyjął dobrowolnie śmierć i chociaż miał możliwość uniknąć jej, korzystając z podawanych mu propozycji, nie przyjął tego, z godnością przyjął śmierć. To jedno. A moje wątpliwości dotyczą słów, które ksiądz profesor, pewnych refleksji, które ksiądz profesor wyraził. Mianowicie, chodzi mi o ukrzyżowanie, o ofiarowanie, które Bóg w rozumieniu pełni, Boga jako pełni, w sensie kosmicznym, złożył te ofiary z samego siebie. I jak wobec tego rozumieć słowa Jezusa Chrystusa z krzyża: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To jedno. Kolejna wątpliwość, którą mam. Powiedział ksiądz profesor, że cierpienie uszlachetnia. Tu mam duże wątpliwości, czy tylko uszlachetnia. Może uszlachetnia, ale myślę, że też niszczy. Może i uszlachetnia, i niszczy, tak jak życie. Jest też sprawa egoizmu. Rada, którą wielokrotnie powtarzał Jezus, którą kierował do swoich uczniów, gdy mówił, że po tym poznają, że jesteście uczniami moimi, kiedy miłość wzajemną mieć będziecie. Mówił o tym wielokrotnie. Mówił o miłowaniu, ale zawsze te słowa o miłowaniu były w kontekście: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość samego siebie to nic innego jak egoizm. Jaka jest ta cienka granica, zdaniem księdza profesora, między egoizmem w tym rozumieniu chrystusowym, biblijnym może bardziej, a tym egoizmem, który już jest egoizmem skierowanym w tę inną stronę, w tę niewłaściwą, bo wydaje mi się, że takie mówienie o tym, żeby o tej służbie, o tym takim zatracaniu się dla innych, jest trochę przegięciem w moim odczuciu, jest przegięciem. Tutaj potrzeba takiej równowagi, takiego umiejętnego wyważenia między miłością samego siebie, żeby jeżeli będę kochał samego siebie, jeżeli akceptuję samego siebie, to mogę z miłością, z życzliwością przynajmniej, z empatią, te uczucia we mnie są, mogę je skierować ku innym. Natomiast jeśli nie akceptuję siebie, to trudno znaleźć w sobie takie pokłady empatii, którymi można obdarowywać innych. To tyle. Dziękuję. Będę czekać na odpowiedź.
Dziękujemy bardzo, pani Krystyno. Księże profesorze, prosimy bardzo.
Oczywiście, może co do tej ostatniej sprawy, zgadzam się całkowicie z tym, co pani powiedziała. I pani też pokazała granicę. I też chyba takie rozumienie, takie intuicyjne rozumienie tego, że rzeczywiście od takiej akceptacji siebie, miłości siebie trzeba zacząć i też miłować bliźniego swego jak siebie samego. To są słowa biblijne, to jest przykazanie Boże, przykazanie biblijne i ono ma biblijne znaczenie w tym sensie, że tu nie chodzi tylko o sposób czyjegoś rozumienia tych słów, ale tu chodzi o to, żeby u podstaw było biblijne spojrzenie na człowieka jako obraz i podobieństwo Boga. Dlaczego bowiem mam prawo siebie miłować? Od czego przykazanie rozpoczyna, tak? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. To dlaczego mam siebie miłować? Jest takie podstawowe pytanie. Dlaczego? Czy tylko dlatego, że jestem? Czy tylko dlatego, że jestem sobą? Otóż myślenie biblijne mówi nie dlatego, ale dlatego, że jestem na obraz i podobieństwo Boga. Ponieważ jestem na obraz i podobieństwo Boga, widzę siebie jako człowieka, obraz i podobieństwo Boga, to samo przyznaję innym ludziom i tak samo ich miłuję. Rozumienie chrześcijańskie jest też takie, pani ma całkowitą rację, mówiąc, że trzeba to wyważać, że nie można przeginać ani w jedną, ani w drugą stronę, to znaczy ani w stronę jakiegoś samozniszczenia, ani w stronę, no nie wiem, niedostrzegania innych w ogóle i realizowania siebie, no ale to trzeba wyczuwać, ale też zaczynać ciągle od tego, jaki jest powód miłowania siebie. Miłować siebie mogę i każdy może i powinien, dlatego że został umiłowany. No wiara biblijna, wiara chrześcijańska, wiara biblijna, także judaizm, Stary Testament mówi jasno, Bóg z miłości stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Chciał go dla niego samego. I to nie jest tak, że ja decyduję o tym, czy siebie miłuję, czy nie, tylko ważne jest to, z jakiego powodu. Ale tak, racja. Chrześcijaństwo nie jest ani kultem cierpienia, ani cierpiętnictwem, ani też jakimś odrzuceniem własnego prawa do życia. Nie jest. Co do pierwszej sprawy Sokratesa, to owszem, wspomina Sokratesa w swoich tekstach Ratzinger. Wyłapałem kiedyś taki tekst, w którym Sokrates jest wspomniany, bo to, że Sokrates jest takim bohaterskim filozofem, bohaterskim mędrcem, mędrcem, który z wierności swoim poglądom, z wierności prawdzie, z powodu wierności prawdzie, był poddany próbie, faktycznie skazany na śmierć, miał okazję jej uniknąć, udać, że wypija truciznę, a właściwie być ocalonym, ale on tego nie zrobił i on to wyjaśnił, dlaczego tego nie zrobił, bo by wtedy zaprzeczył wszystkim swoim słowom, całemu swoim nauczaniu i zaprzeczyłby sobie, temu, co odkrył. Tego Ratzinger chyba nie powtarzy, bo to jest oczywiste. To jest dla ludzi jakoś tam wykształconych jasne, że Sokrates, ale przypomina Sokratesa odnośnie do czego innego, mianowicie, że to nie Piłat jako pierwszy postawił pytanie, cóż to jest prawda. Tak na ogół się myśli, ale to właśnie Sokrates uczynił. Kilka wieków przed Chrystusem zadał to pytanie i szukał prawdy. Co jest prawdą? Co jest prawdą, zwłaszcza odnośnie do postępowania? Co jest dobre, a co jest złe? Co jest prawdą w tej dziedzinie, a co jest kłamstwem w dziedzinie moralności? Dlaczego dobro jest dobrem moralnym, a dlaczego zło jest złem? Co sprawia, że dobro jest dobrem, a zło jest złem? To Ratzinger przypomina. A odnośnie do słów na krzyżu Pana Jezusa, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, Ratzinger mówi, że mogą być tego różne wyjaśnienia i że mamy prawo do no chyba takich dwóch najważniejszych interpretacji. Pierwsza mówi o tym, że Pan Jezus na krzyżu cytował psalm 22, modlił się psalmem 22, który zaczyna się od słów Boże mój, czemuś mnie opuścił? A to są słowa, to jest psalm Izraela. To jest jakby cały lud wypowiadał w chwili ucisku, niewoli, wypowiada pod adresem Boga taki wyrzut, czy takie pytanie. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale co ciekawe, kolejne słowa tego psalmu, kolejne wersy zmieniają sytuację. On zaczyna się tak pesymistycznie, od takiego rzekomego opuszczenia przez Boga, ale im dalej ten psalm się toczy, to mamy mowę o nieugiętej wierze, trwaniu przy Bogu i że ta wiara da zwycięstwo. I że to się zakończy, to pozorne nieingerowanie Boga, nieobecność Boga, zakończy się jego wejściem w historię. zakończy się zwycięstwem, zakończy się triumfem. To jest pierwsza interpretacja, a druga interpretacja, ona też mówi, że tu są wspomniane te słowa psalmu i dlaczego Jezus na krzyżu je wypowiedział? Dlatego, że w swoim krzyżu, w swoim cierpieniu świadomie wszedł, został strącony, czy musiał wziąć na siebie świat, w którym nie ma Boga. Świat, który odrzucił Boga. Stąd słowa: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jezus jest rozpięty na krzyżu, jest rozdarty na krzyżu. Jest z jednej strony cały u Ojca, cały jedno z Nim, a z drugiej strony, to jest jakby drugie ramię krzyża, jest cały sobą zanurzony w grzechu świata, który odrzucił Boga, który buduje swoją codzienność przeciwko Bogu, wbrew Bogu, w Jego odrzuceniu. I właśnie krzyż jest odkupieniem realnych odrzuceń, realnego odrzucenia, zakwestionowania Boga i wszystkiego, co jest konsekwencją tego, całego zła tego świata, które się z tego bierze. Tak przypominam sobie, że w nauczaniu Benedykta jest.
Dziękujemy bardzo. 46 minut po godzinie 22. Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz dzisiejszy temat: sens i znaczenie męki i cierpienia w nauczaniu Benedykta XVI, a naszym gościem ksiądz profesor Krzysztof Kaucha, teolog fundamentalny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Andrzejek z Gniezna, pozdrawiam księdza tutaj i drugiego kapłana pozdrawiam. Tak, dzwonię w tej audycji, w tym rozważaniu. Pragnę powiedzieć, proszę księdza, bo tutaj z Panem Jezusem nigdy nie dyskutuję, to tylko tak na marginesie mówię, bo tu się nie podzuchwalam. Bożej opatrzności, Bożej pomocy mogę tylko tyle powiedzieć. Przyjmuję cierpienie tak, jak mogę, potrafię i umiem. Zawsze proszę Pana Jezusa, Matkę Bożą, niepokalaną wszechpośredniczki wszelkich łask, żeby mi ochroniła od ślepoty, od zaniku pamięci, od niesprawności. Nic nie proszę, natomiast krzyż cierpienia przyjmuję tak, jak mogę, potrafię i umiem. Te modlitwy odmawiam, co jest mi dozwolone też, potrafię i umiem, nie dodaję, nie ujmuję. Zawsze zgadzam się ze słowami: wola Twoja, Panie Jezu. Jeśli patrzę, bo patrzę na krzyż Pana Jezusa i na obraz Pana Jezusa miłosiernego, pragnę to wyrazić, to moje takie przejęcie przed cudownym obrazem Pana Jezusa miłosiernego. Panie Jezu, Twoja ręka wzniesiona jest do mnie do błogosławieństwa, co jestem Ci za to wdzięczny, pokornie, z podziękowaniem. Lecz proszę Cię, Panie Jezu, niech ta ręka Twoja święta nie będzie mi powodem kary, lecz zbawieniem. Dołączam jeszcze na koniec, proszę księdza, przeżycie było ogromne z peregrynacją obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Gnieźnie. Teraz będziemy obchodzić w parafii archikatedralnej w Gnieźnie, w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, bazylka archikatedralna, bazylka świętego Wojciecha w Gnieźnie. Przeżyłem to bardzo. Powiem, że patrzony byłem w Matusię Bożą i zawsze sobie mówię: Matusia Boża jest dla mnie kochaną mamą. po prostu czeka na moje powroty, choć jestem grzeszny, bo jak powiedziałem, nie przywiązuję sobie żadnej pochwalstwa, lecz dziękuję Bożej opatrzności i pomocy Bożej za wszelkie dary Boże, które otrzymuję i za cierpienie, które też mnie spotyka w różnych sytuacjach, w różnych sprawach. No i dzwonię w tym dniu, pięknym dniu kapłańskim, w dzień Najświętszego Sakramentu. Pozdrawiam przedstawiennictwo Matki Bożej Jasnogórskiej, Andrzejek z Gniezna.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem, Panie Andrzeju. Zanim oddamy głos księdzu profesorowi, odbierzmy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Koło Lublińca Maria. Ja chciałam dać takie świadectwo, bo późno włączyłam odbiornik. 15 marca kończę 12-letnią nowennę do krwi Chrystusa. I podczas tej 12-letniej nowenny bardzo ciężko chorowałam w tej chwili. A mianowicie i zawał, i stędy, i COVID, i zapalenie silne płuc, a później przyszło mi się zmierzyć z chorobą nowotworową, którą wygrałam. Ale miałam takie motto. W naszym wiosce budował się kościół w ciągu 6 lat, a ja tak chciałam być na poświęceniu. Ja nie myślałam, że to wszystko przeżyję, bo było wszystko zawsze za... Wszystkie te moje choroby były zagrożone, a najwięcej to mi pomogło namaszczenie chorych. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć? Podczas podczas tych 12 lat szłam razem z Panem Jezusem. Prosiłam, żeby tylko dożyć na poświęcenie tego kościoła. Uszyłam piękny sztandar franciszkański, bo jestem w rodzinie franciszkańskiej, przełożoną róży różańcowej. Udzielam się bardzo dużo i tak mnie to trzymało cały czas. Teraz bardzo się cieszę, bo myślałam, że nie dożyję, nie skończę tej nowenny, ale Pan Bóg mi pomógł. Szłam razem z Nim, z Jezusem ukrzyżowanym przez te 12 lat i udało mi się. Tylko to chciałam powiedzieć.
Dziękujemy bardzo, Pani Mario. Bóg zapłać
z
Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego.
Wzajemnie. Księże profesorze, prosimy.
Tak, może bardzo dziękuję za te telefony. Może o wypowiedzi Pana Andrzeja, bo bardzo dobre takie przypomnienie o tym, że Maryja jest współcierpiąca, że Maryja bardzo jest nam bliska, wszystkim chrześcijanom, zwłaszcza w wizerunku jasnogórskim widać te rany na jej twarzy, to jest bardzo wymowne, spełnione według Łukaszowej Ewangelii słowa Symeona, że no i Maryja i całe dzieło Jezusa będzie znakiem też sprzeciwu, znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. To może w takim jednym zdaniu zawarta jest cała ta wizja Izajaszowa, że znakiem, któremu będą się sprzeciwiać, to znaczy, że Jezusa czeka niestety cierpienie z powodu wypełniania jego misji, musi być na to gotowy i że Maryja od początku i z upływem czasu coraz bardziej zdawała sobie sprawę, że tak jest. Jej cierpienie i współcierpienie pod krzyżem w Ewangelii Janowej pokazuje to no bardzo jasno, przypomina o tym. Czyli dla nas, dla chrześcijan, dla chrześcijaństwa sensem cierpienia, sensem i też mocą, która jest w cierpieniu, jeśli jest łączona z krzyżem, z cierpieniem Chrystusa, jest właśnie Jego cierpienie. I że doświadczali też tej drogi Jego najbliżsi, Jego matka, Jego uczniowie. Oni też, dla nich też droga pójścia za Panem, za Jezusem przynosiła cierpienia. Jest taki piękny tekst, trochę wspomnieniowy, świętego Pawła, w którym on chwali się z ran, które poniósł dla Ewangelii, że go to mnóstwo kosztowało. Prześladowań, tułania się, bycia rozbitkiem, a nawet biczowania, ran fizycznych. To też jest cierpienie z powodu wiary, cierpienie z powodu Ewangelii. Dzisiaj odnoszę takie wrażenie, że ono też jest ten udziałem wielu ludzi w naszej ojczyźnie, zwłaszcza też ludzi młodych. Staram się rozmawiać z młodymi z parafii i też po kolędzie słuchałem kilku takich wyznań, że to, że chodzą na religię, a jakaś tam część klasy nie chodzi, przynosi cierpienie. Przynosi na nich cierpienie. Ci, którzy się z nich śmieją, naigrywają, właściwie sami się skazują na cierpienie, ale najpierw obdarzają to właśnie tych młodych ludzi, którzy chodzą na religię wbrew swoim rówieśnikom. I no jest takie cierpienie dla imienia Jezusa z powodu wiary chrześcijańskiej, przyznawania się do Jezusa. Wielu ludzi też to ma w swoich miejscach pracy, że muszą wysłuchiwać propagandy no, różnych mediów, takiej antykościelnej wręcz, czy takiej no jednak podszytej cynizmem, żadną tolerancją religijną, żeby było jasne. To nie jest żadna tolerancja religijna. Tolerancja religijna jest wtedy, kiedy szanuje się wiarę, religię innego człowieka. Ale to nie jest tolerancja religijna, to są drwiny, to jest ośmieszanie religii, to jest wyśmiewanie się z tego, to jest właściwie takie poniżanie innych ludzi. No i to też jest cierpienie, które ma uszlachetniać. Jeśli za wiarę otrzymuje się nagrody, i tylko nagrody, i tylko się tego pragnie, to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest wiara wypróbowana. Wiara wypróbowana no, jest wtedy, kiedy się dla niej cierpi, z jej powodu cierpi, dla imienia Pana się cierpi. Też jest i takie cierpienie.
Bardzo dziękujemy. 58 minut po godzinie 22. Rozmawiamy w temacie sens i znaczenie męki i cierpienia w nauczaniu Benedykta XVI w naszych rozmowach niedokończonych. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz Białogosko, serdecznie pozdrawiam. Chciałem też podzielić się tym, że też spotkałem się z papieżem Benedyktem. Jak był jeszcze kardynałem, zrobiłem to zdjęcie i poprosiłem go o modlitwę i błogosławieństwo. Dostałem taki obrazek. Na tym obrazku było napisane, że każdy z nas jest chciany, kochany przez Boga i potrzebny i ma plan do wypełnienia. I też no to właśnie Zaczynam zastanawiać się ogólnie nad tym wszystkim, jak to wygląda i czy nad Bożym, znaczy tym planem zbawienia. I no, mam kilka takich pytań, że Pan Bóg nas stworzył z miłości i do miłości powołuje. A ta dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że kto chce pójść za mną i się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech naśladuje. I kto straci swoje życie, ten mówi odzysk. Kto, a kto nie, to nie. I Pan Jezus też mówi, że wąska jest to droga, która prowadzi do zbawienia, a jest mało tych, którzy ją znajdują. No i tak patrząc na tą Bożą tajemnicę zbawienia, przecież Pan Bóg jakby zbawi wszystkich, ale mamy kilka tych miliardów ludzi, a wierzących to jest może ponad miliard. I jak tutaj odnieść się do tego zbawienia, bo Pan Jezus jasno mówił, że kto uwierzy i przyjmie chrzest, to będzie chciał i będzie jakby przygotowany do tego własnej uświęcającej, no to te zbawienie osiągnie. A jeżeli nie, no to Kościół mówi, ma jakąś inną wizję, że jeszcze będą jakieś kręgi przynależności do Kościoła. I czasami przychodzimy do tego myśli, że może Pan Bóg chce wszystkich zbawić i to, jak jeżeli wszystko wyszło od Pana Boga, no to prędzej czy później wróci to wszystko do Boga i że najpierw może ci, którzy są wybrani, ci chrześcijanie, którzy są jakby włączeni przez chrzest, a resztę później, czy w jakimś innym terminie, czy w jakimś innym zamiarze Pana Boga. I że czy Pan Bóg będzie szczęśliwy, gdyż wiedzą, że na przykład Jego stworzenie wybiera inną drogę. Czy my będziemy szczęśliwi w niebie?
Dziękujemy.
I to jest jedno pytanie. A drugie pytanie odnośnie cierpienia. Faustyna powiedziała o tym, że aniołowie by nam zazdrościli dwóch rzeczy. To jest komunii i cierpienia. I też mogę powiedzieć, że Pan Jezus też cierpiał, ale te cierpienia trwało jeden dzień. A na przykład takie osoby niewinne, małe dzieci, przecież oni cierpią całe życie. Jak tu można porównać to cierpienie do cierpienia Chrystusa? Bo przecież to też może być zbawcze. I też Pan Bóg, Maryja mówi o tym, że w objawieniach, że Bóg cierpi, że ludzie grzeszą, a mówimy, że w niebie nie będzie cierpienia. I jak wygląda to życie w niebie według objawienia biblijnego Kościoła czy wizji jakiejś, to, prawda, żeby gdybyśmy pojęli, jak jest tam w niebie, no to inaczej byśmy postępowali, inaczej by może było w ogóle i w świecie, i polityce, i to by każdy by dążył do tego, żeby osiągnąć zbawienie. A my tutaj troszczymy się o te sprawy doczesne, przecież to wszystko i tak przemija. Przecież nawet ta audycja też przeminie i czy to wszystko ma jakiś sens, wartość, jeżeli tak zmierzamy do Pana Boga, a to, co za nas otacza, to jest będzie jakby śmieciem, mało ważne, bo najważniejsze będzie zjednoczenie się z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, Panie Tadeuszu.
Tak, serdecznie pozdrawiam, Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy, z Panem Bogiem, księże profesorze, prosimy.
Bardzo dziękuję. Tak, ta audycja się na pewno skończy, wszystko przemija. Ale tu tyle padło wypowiedzi ze strony słuchaczy bardzo pięknych i umacniających też wiarę i taką postawę, że warto cierpienie umieć ofiarować, odpowiednio przyjąć, trzeba współcierpieć, trzeba być solidarnym w cierpieniu, trzeba miłować samego siebie, dobrze, właściwie jako Boże dziecko, po to, żeby miłować innych ludzi i miłując innych ludzi, także jednocześnie miłować siebie w odpowiedni sposób. Także ma Pan rację, ta audycja za niedługo przeminie, ale to nie jest kwestia tylko czasu, że minie dwie godziny. Tu stało się dużo, co może nie przeminąć tak szybko, co może zostać na długo. I to właśnie o to w tym chodzi, że Nie, my nie mamy wglądu w życie wieczne, w życie eschatologiczne. Nie mamy w to wglądu, mamy obietnice, mamy piękne obrazy biblijne, mamy słowa Pana Jezusa, który o tym mówi, ale jeszcze nie mamy wglądu w to, dlatego że to dopiero przed nami. Mamy nadzieję, mamy wiarę, mamy obietnice. Pan Bóg zawsze spełniał swoje obietnice i to w sposób bardzo przewyższający wyobrażenia ludzi co do tych obietnic. W związku z tym kwestie zbawienia i kwestie, jak to będzie wyglądać, jak Pan Bóg rozwiąże te nasze dylematy, bo to są nasze dylematy, kto będzie najpierw, kto będzie później, to są nasze dylematy. Prawdopodobnie Pan Bóg tych dylematów nie ma. Nie ma. On wie, jak to zrobić. Nauczanie Kościoła mówi, że z powodu niezawinionej niewiary w Boga człowiek nie będzie potępiony. Że każdy jakoś indywidualnie stanie przed Bogiem, że Pan Bóg jest nieograniczony, jeśli chodzi o wiedzę, znajomość, o bliskość z ludźmi. I jest taka myśl teologiczna, taki pogląd teologiczny, który też mówi, że dopełnieniem objawienia, czy taką ostatnią fazą objawienia się Boga światu będzie właśnie czas eschatologiczny, to znaczy koniec świata, kiedy zakończy się historia, wtedy Bóg stanie się widoczny, poznany, ujawniony wszystkim ludziom. Spełnią się wszystkie obietnice eschatologiczne, stanie się ostateczność, stanie się omega, koniec, pełnia, właśnie pełnia. I słusznie, że Pan od tych słów wyszedł, że na końcu czasów będzie pełnia czasów, pełnia zbawienia, bliskości z Bogiem, pełnia także jedności między ludźmi po eschatologicznym oczyszczeniu. W związku z tym, jak to będzie wyglądało, to czekajmy z nadzieją na to i z wiarą, że to nikt inny nie może zrobić, tylko Pan Bóg, a On na pewno wie, jak to zrobić, na pewno to zrobi najlepiej.
Dziękujemy bardzo. 8 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja powoli dobiegają końca rozmowy niedokończone, a nasz temat sens i znaczenie męki i cierpienia w nauczaniu Benedykta XVI, a naszym gościem ksiądz profesor Krzysztof Kaucha, teolog fundamentalny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Imre Węgier z Meggen ze Szwajcarii, kochający Polaków i podziwiający polski naród.
Witam.
Pozdrawiam wielebnego ojca redaktora i zacnego księdza profesora. Chciałbym 6 zdań powiedzieć. Jedno, że Pan Jezus nie jest osobą ludzką. Drugo, że Bóg jest jeden, tylko jeden i aż jeden. Trzecie, że Pan Jezus na drodze do Jerozolimy mówił do swoich uczniów, że Syn Człowieczy będzie wydany obcym, będzie męczony i ukrzyżowany. Czwarte, na krzyżu Bóg nie umarł. Jeśli Bóg umarł na krzyżu, kto go skrzeszył z martwych, skoro jeden Bóg umarł? Bo przecież jeden Bóg nie może umrzeć. Piąte, na krzyżu umarł Syn Człowieczy, a nie jeden Bóg. Szóste i ostatnie, śmierć Jezusa jest śmiercią Jego ludzkiego ciała. Rozłączenia się Jego ludzkiego ducha i ludzkiej duszy z ludzkim ciałem Jezusa, Syna Człowieczego. Proszę o ustosunkowanie się, Bóg zapłać i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy bardzo, księże profesorze.
No nie zdążyłem zapisać, zapamiętać wszystkich tych tez. Kluczem, taką najważniejszą rzeczą, która decyduje o chrześcijaństwie, jest to, czy się wierzy i uznaje Jego prawdziwe bóstwo, Jego prawdziwe człowieczeństwo. Człowieczeństwu nie sposób zaprzeczyć. Jezus z Nazaretu jest człowiekiem, ma ludzką historię, wszystko co ludzkie. Wiara chrześcijańska odkryła w nim nie tylko wyjątkowego człowieka, ale powiedziała o nim od samego początku coś o wiele więcej, coś radykalnie więcej, coś nawet dla jednych głupiego, dla innych przerażającego, ale powiedziała to, że jest Bogiem, że jest Synem Bożym, że jest osobą Trójcy. I to jest wiara chrześcijańska. Od samego początku chrześcijaństwu towarzyszyły, ale także i uprzedzały go czasowo różne poglądy filozoficzno-religijne, zwłaszcza gdy chrześcijaństwo pojawiło się na świecie, no to pojawiła się także gnoza chrześcijańska. Takie upatrywanie, czy takie mniemania bardziej indywidualne, czy lokalne, rozumowe, mówiące, trochę doprecyzowujące, natomiast i trochę może nawet negujące kredo chrześcijańskie. Kredo, czyli wyznanie wiary, kredo rzymskie, czy kredo nicejsko-konstantynopolitańskie, wyznania wiary, starożytne wyznania wiary, są takimi krótkimi zdaniami ujmującymi esencję wiary chrześcijańskiej, czy to, o czym ona mówi, do czego się sprowadza, jej istotę. I są tam wydarzenia historyczne, ale też są wypowiedzi wiary. To jest wszystko razem, ale wszystko razem składa się na pewną całość. Otóż jakby w tym wyznaniu wiary jest mowa o wszystkim. O świecie, o Bogu, który ten świat stworzył, który ten świat po coś stwarza, który stworzył człowieka, ludzi, który w ten świat wszedł. I to jest ta wiara w istocie jest prosta. Ona jest takim prostym, bardzo głębokim i odwołującym się do całego Pisma Świętego, do całego Nowego Testamentu, do całego świadectwa Nowego Testamentu, opowieści uczniów, apostołów, świadków, nie tylko ich, też innych świadków życia Jezusa, I ona tak to ujmuje, że on jest w czasie swojego ziemskiego życia Jezus z Nazaretu. Jezus z Nazaretu jest prawdziwie, dosłownie Synem Bożym, jedno z Ojcem, jest Bogiem i jednocześnie jest prawdziwym człowiekiem. Cały czas nim jest. To nie jest tak, że był Logosem i w momencie, gdy został zrodzony z Maryi, stał się Jezusem z Nazaretu i tutaj przestał być Synem Bożym, zrobiła się jakaś przerwa i znowu po swoim zmartwychwstaniu wyniesiony, zmartwychwstały, podniesiony ze śmierci przez Ojca, wraca jakby do swego poprzedniego, pierwotnego statusu, czyli jest znowu jedno z Ojcem, ale ma wyłom 33 lat, że tutaj no, zawiesił troszkę swoje Boże synostwo. Nie, wiara chrześcijańska nigdy tego tak nie pojmowała. Zawsze Jezus jest jedno z Ojcem, zawsze jest Synem Człowieczym, zawsze jest Synem Bożym, zawsze jest w życiu Trójcy, jest prawdziwym Bogiem zawsze jest Logosem. Natomiast właśnie odwrotnie jest, że na czas ziemskiego życia do tego wszystkiego jeszcze przyjął prawdziwe człowieczeństwo na ten czas, żeby wejść w historię i prawdziwie wszedł w historię, prawdziwie. Jedną z pierwszych herezji, które starożytnych związane były z chrześcijaństwem, doketyzm. Doketyzm twierdził, że Jezus nie mógł naprawdę umrzeć na krzyżu, ponieważ był Bogiem. Boga nie da się zabić. To jest niemożliwe. Bóg jest nieśmiertelny. Nie można go zabić. W związku z tym doketi twierdzili, że ta śmierć była pozorna. Ludziom się tak zdawało, że Jezus umarł, ale Jezus naprawdę nie umarł. Został cudownie wyratowany w ostatnim momencie. To była pozorna śmierć. Tak się tylko wydawało. I tu były snute różne opowieści, różne wyjaśnienia, czemu to nie jest ta pozorna śmierć, czemu jest ona właśnie pozorna. Trochę z tych poglądów trafiło do Koranu, całkiem na serio, do Koranu i do tradycji muzułmańskiej, która no miała też u swoich podstaw, czy w momencie początkowym Mohamed miał kontakt z chrześcijanami nurtu nieprawowiernego, z chrześcijanami, którzy właśnie tak twierdzili mocno, że Jezus był Bogiem, był Synem Bożym, był Bogiem, był od Boga, był wysłannikiem Boga naprawdę, a to by oznaczało, że nie mógł być ukrzyżowany, że to była pozorna śmierć. Stąd i w Koranie, i w pierwotnych, takich pierwszych tradycjach muzułmańskich jest mowa o tym, że takie wyjaśnienie, że ktoś inny został ukrzyżowany, że w ostatniej chwili nastąpiła zamiana skazańca. Według jednych tradycji Judasz był tym ukrzyżowanym, według innych ktoś inny, Szymon z Cyreny mógł być takim człowiekiem, albo ktoś zupełnie inny, ale jedno jest pewne, nie Jezus z Nazaretu, którego w ogóle islam traktuje jako największego proroka poprzedzającego Muhammada.
Bardzo dziękujemy. Nasz temat: sens i znaczenie męki i cierpienia w nauczaniu Benedykta XVI. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna z tej strony. Ja chciałabym najpierw odnieść się do tego, co ksiądz przed chwilą mówił o doketyzmie. To znaczy, chciałam to też połączyć z tym, że my wszyscy jesteśmy członkami ciała Chrystusa. I w pewnym sensie, gdyby ten dokatyzm trochę odkręcić i powiedzieć, że Jezus żyje, ale w nas, to znaczy On umarł, bo umarł, zmartwychwstał, ale nadal żyje, tak jak kiedyś była Arka Przymierza, tak my jesteśmy w pewnym sensie, jak przyjmujemy Pana Jezusa, jesteśmy takimi arkami przymierza. I też mi się to kojarzy, różne mają ludzie poglądy a propos Medjugorje, ale tam jest taka organizacja charytatywna, która się nazywa Ręce Maryi. I to jest niesamowite, bo to jakby pokazuje, że my jesteśmy, że Jezus jest w każdym z nas. Jeżeli na przykład ranimy siostrę bądź brata, i często nie zdajemy sobie sprawy, nawet w ramach katolików, czasami jesteśmy wobec siebie bardzo okrutni, to tak naprawdę ranimy Pana Jezusa. I też wydaje mi się, że ta perspektywa myślenia, że jesteśmy wszyscy członkami ciała Chrystusa, też pozwala nam przyjąć perspektywę i odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania. To znaczy, jedna pani właśnie zastanawiała się, gdzie jest granica pomiędzy miłością do siebie a egoizmem. I wydaje mi się, że jak pomyślimy, że ja jestem też takim, tak samo ważną częścią ciała Chrystusa jak inna osoba, to wtedy będzie nam dużo łatwiej zobaczyć, że nie możemy rozsądzić, gdzie jest granica pomiędzy zatraceniem się, a tą właśnie miłością wobec siebie. I też będzie można zaaplikować tą jakby bardziej ogólne spostrzeżenie bycia członkiem ciała Chrystusa do szczegółowych takich sytuacji życiowych. To na ten temat. Jeszcze chciałam odnieść się do tego, o czym ksiądz mówił i też wcześniejsze osoby, które dzwoniły, do tego, co Pan Jezus powiedział: Eli, Eli, lama sabachthani, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. I czy to nie jest trochę tak, że to jest trochę jak doświadczenie czyśćca z tego, co uczy Kościół katolicki, to znaczy, że w czyśćcu będziemy już, poczujemy już, czym jest miłość Boża tak naprawdę i tak głęboko, bo będziemy jakby już w innej jakby rzeczywistości i będziemy widzieć i rozumieć wszystko lepiej niż rozumiemy teraz. I czy to nie jest tak, jakby Pan Jezus, może trochę złe określenie, ale jak kogoś kochamy i ktoś wyjedzie, powiedzmy w delegację i tej osoby nie ma, to za tą osobą tęsknimy. Nie znaczy, że tej osoby nie ma, tylko po prostu czujemy taki ból w sercu, że nie ma jej wokół nas. I to tak jakby, może trochę źle powiem, ale tak jakby Pan Jezus był w delegacji, Pan Bóg go wysłał, żeby spełnił pewną misję. I Pan Jezus po prostu tęsknił za tą jednością w Trójcy Świętej, z której nie był wykluczony, ale przez pewien moment był w czasie pełnienia pewnej misji. I wydaje mi się, że pytanie, czy możemy sobie to może tłumaczyć tak jakby w takich ludzkich może okolicznościach. To jest kolejna rzecz, a jeszcze zaraz jeszcze chciałam
tak,
powiedzieć.
Tak, pani Amo.
O jarzmie słodkim i brzemie, że jest jarzmo słodkie i brzemię lekkie, to mnie zawsze bardzo intrygowało, jak to można, jak do tego można dążyć, bo to jest sytuacja idealna, ale wiem, kiedyś ktoś powiedział coś takiego, że pomoc osobom innym jest najbardziej egoistyczną rzeczą, jaką możemy zrobić. I tutaj przez ten egoizm ktoś rozumie to, że pomagając innym, pomagamy sobie. I to właściwie chyba wszystkie jakby uwagi, pytania, które chciałabym tutaj zawrzeć. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy, Pani Anno. Księże profesorze.
Halo.
Prosimy bardzo, księże profesorze.
Tak, bardzo, bardzo fajnie wyszło prawie na zakończenie naszej audycji, że tutaj słuchacze połączyli dwie wypowiedzi. Kto nie nosi krzyża swego, nie jest godzien, by nazwać go moim uczniem. I jednocześnie pani przed chwilą powiedziała, że moje brzemię jest słodkie, ciężar lekki, brzemię słodkie. Jak to wszystko połączyć, jak to wszystko zrozumieć? No właśnie, trzeba to łączyć, bo to jest koniecznie do połączenia. Tak jest zresztą podpowiedź i myślenie i droga metoda Ratzingera, że my teksty Pisma Świętego musimy brać, jakoś interpretować przy pomocy innych tekstów, które dają nam dodatkowe światło. I wtedy zrodzi się całość. I rzeczywiście, gdyby zostać tylko na tekście dzisiejszej Ewangelii, że o braniu krzyża, o codzienności, konieczności brania krzyża, to mogłoby wyjść na to, że rzeczywiście chrześcijaństwo jest religią cierpiętników, cierpiętnictwa, skazania na cierpienie, takiego pozwalania się wykorzystywać, musimy przyjmować cierpienie, nic innego, tylko to. I właśnie na szczęście są jeszcze i te słowa, że moje brzemię i ciężar są słodkie i są lekkie. I cierpienie jest świetnym przykładem, że trzeba współcierpieć, nie ma ucieczki od cierpienia, nie ma ucieczki od walki z egoizmem. Oczywiście z tym negatywnym, z tym złym egoizmem, który nas samych zresztą męczy, bo jest i dobry egoizm, tu pani nam przypomniała, że jest dobry egoizm, taki egoizm, który widzi, kim my jesteśmy, że powinniśmy siebie lubić, cenić, bo przecież Bóg daje nam życie, Bóg nas sprawił, Bóg powierza nam siebie. To jest dobry egoizm, ale to jest egoizm, który ma swoje przedłużenie. Mamy tak samo traktować innych ludzi. Dlatego mi się ten wątek na koniec bardzo podoba, że tu nam się połączyły różne teksty, różne myśli i mamy całość. Do tej całości brakuje jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie właśnie tego cierpienia niezawinionego, cierpienia od dziecka, no na przykład ludzi z porażeniem mózgowym, dzieci z chorobami onkologicznymi czy jakimiś takimi wadami, za które nie ma kogo winić. Na przykład FAS jest taką chorobą czy takim syndromem, za który można wskazać winnych, można wskazać przyczyny, ale są takie choroby, gdzie nie da się tego zrobić i właściwie się okazuje, że biologia, natura miała jakiś przeskok, jakąś właśnie wadę na chwilę się zawiesiła, coś się zduplikowało, coś nie zaskoczyło i potem jest problem. Otóż, tak, to jest, tylko że temu się trzeba trochę bliżej przyjrzeć. Nie można tylko zostać na poziomie takich łatwych sformułowań dzisiaj, że życie powinno być szczęśliwe, a jeśli ono szczęśliwe nie jest, to można się z nim pożegnać i może w świetle prawa, nawet gdy cierpienie jest zbyt natarczywe czy nie do uśmierzenia, to można nawet zgodnie z prawem poprosić o eutanazję i taka powinna być udzielona i pożegnać się z tym światem i cała sprawa jest zamknięta. Otóż ja się trochę przyglądam ludziom, dzieciakom, młodym ludziom, nastolatkom, którzy są w takiej sytuacji oraz ich rodzicom. Mam takie osoby w parafii, gdzie pracuję od 25 lat w Lublinie. Widzę takie osoby, znam takie osoby, osoby właśnie z porażeniem mózgowym i proszę, wierzę, że nasi słuchacze też takich ludzi znają, też taki jest, może znają bliżej. No przecież proszę mi nie mówić, że to są osoby nieszczęśliwe, że to są osoby niechcące żyć, jest wręcz odwrotnie. To są osoby, które walczą poprzez rehabilitację o jakieś możliwości ruchowe, ale to są osoby, które mają dokładnie tak jak inne osoby nie mające tego typu chorób, mają sukcesy, mają walki, mają porażki, doskonale też wiedzą, kiedy są egoistami w sensie negatywnym, a kiedy pozytywnym, to nie są ludzie jacyś wykluczeni, to nie są ludzie w połowie czy w trzech czwartych, to są tak samo jak my ludzie, jak wszyscy ludzie, z różnymi dolegliwościami. My jesteśmy dokładnie tacy sami. Wspaniali są ich rodzice, którzy, no właśnie, którzy niosą te drogi życiowe w sobie swoich dzieci i które razem z tymi dziećmi idą tymi drogami życiowymi. Oni się świetnie orientują, ci rodzice, w których szkołach, do jakich szkół ich dzieci mają pójść, do których nie mogą pójść, bo nie ma warunków na przykład na poruszanie się na wózkach czy coś takiego. Oni doskonale wiedzą. Oni tworzą grupy też i wspierających się rodziców i rozmawiających i walczących o udogodnienia dla swoich dzieci. To wszystko to nie jest jakaś tragedia, to nie jest jakaś kupa nieszczęść, to jest po prostu to jest inne życie, troszkę inne życie, ale to jest życie, to jest życie, tak jak każdy człowiek, jak wszyscy ludzie je mają, jak każda rodzina może mieć takie czy inne trudności, niektórzy mają takie, ale jest jeszcze coś i może to na zakończenie. Jest jeszcze coś bardzo istotnego. Ja widuję właśnie takiego chłopaka z porażeniem mózgowym. I on się przygotowuje w tym roku do bierzmowania w parafii i wydaje mi się, że właśnie te jego trudności z poruszaniem się, bo ma takie trudności, wiele wywalczył, wiele wypracował, żeby móc się poruszać, ale wydaje mi się, że to jest żywa katecheza dla jego rówieśników, nie tylko dla rówieśników, dla innych ludzi, ale też dla rówieśników. Otóż no, nie jesteśmy samowystarczalni. Nie wszystko zależy od nas. Nawet jeśli jest... Katecheza polega na tym, że nawet jeśli jest się młodym człowiekiem, to właściwie trzeba traktować wszystko w swoim życiu jako dar od Boga. Po prostu.
Bardzo dziękujemy. Nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone dobiegły końca. Temat, sens i znaczenie męki i cierpienia w nauczaniu Benedykta XVI. I naszym profesorem, ksiądz profesor Krzysztof Kaucha, teolog fundamentalny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Księże profesorze, pozdrawiamy kogoś.
Tak, mamę, siostrę, siostrzenicę, wszystkich znajomych, ludzi z parafii Trójcy Świętej w Lublinie, gdzie posługuję, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kolegów, którzy pracują w teologii fundamentalnej i na Wydziale Teologii. Tak, dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Dziękuję również wszystkim Państwu za współtworzenie tej audycji, za wspólnie spędzony czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.